Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, Studia Akademickiego Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa.
Marcin Krzywicki, witam serdecznie. Na początek oczywiście, jak zawsze, przypomnę ogłoszenia ważne, pytania do prezydenta drogą mailową prezydent@wzielonej.pl. A także dzwoniąc do naszego studia, telefon 68 326 96 96. Jesteśmy po sesji Rady Miasta, po wizycie szumnej, tłumnej rodziców. Kto wygrał, kto przegrał?
Cóż, ja bym tego tak nie rozpatrywał, kto wygrał, kto przegrał, bo jeżeli będziemy w ten sposób rozpatrywać, to kilkudziesięciu nauczycieli, którzy stracą pracę, to na pewno są przegrani. Dla mnie jeszcze najgorsze jest to, że tak naprawdę to nie jest to, że oni stracą pracę na rogu, oni tą pracę stracą w tych szkołach raczej bezpodwrotnie, więc to na pewno są przegrani. Tego, co wczoraj miało miejsce, na pewno przegrani będą rodzice trzylatków, którzy będą mieli problem, co z ich dziećmi. Więc tak naprawdę myślę, że to jest tak, że dość często ktoś się gdzieś tam u góry bawi, robi jakieś zmiany, czy to w lewo, czy to w prawo, a na końcu gdzieś na dole jest człowiek, więc myślę, że przegrani są w pewnym sensie wszyscy, bo bałagan, który się tworzy nieprzemyślanymi decyzjami, ma takie skutki, jak to będzie miało miejsce w Zielonej Górze, bo naprawdę, no, co zrobić z dzieckiem, które skończy wiek 3 lat i powinno iść do przedszkola, a w tym przedszkolu nie będzie dla niego miejsca. To będzie duży problem dla rodziców, a takich dzieci jest ponad 1300. Myślę, że może się okazać, że 10% jak znajdzie miejsca w przedszkolach miejskich, to będzie sukces i to będzie duży problem dla wszystkich.
To teraz przypomnijmy, sześciolatkowie, rodzice sześciolatków mają 3 możliwości. Posłać dziecko do 1 klasy, posłać dziecko do szkolnej zerówki i pozostawić dziecko w przedszkolu. Ta 3. możliwość tak ważna dla rodziców była właśnie wczoraj. I teraz ból głowy was?
Znaczy mnie głowa nie boli. No, będzie bolała trzylatków, rodziców trzylatków i wtedy ja chętnie podam numer do pani minister i do ministerstwa, jak ona wie, jak rozwiązać ten problem, to niech rozwiąże. My takiego rozwiązania nie mamy i nie widzimy możliwości. Pieniędzy na to nikt żadnych dać nam nie chce. Pani minister mówi, że daje nam dotacje. To dotacja to jest 1300 zł na rok, więc jeżeli ktoś uważa, że można za 1300 zł przez cały rok przygotować, utrzymać przedszkole, no to jestem pod wielkim wrażeniem. Niech pani prezydent, pani minister niech to zrealizuje. Ja jestem jak najbardziej za. Niech rząd mi udowodni, że można to zrobić za te 1300 zł. Ja wiem, że się nie da, ale to tak w stylu jak w tym dowcipie. Masz tu 5 zł, skosz, kup 2 skrzynki piwa, a za resztę, co ci zostanie, to idź do kina. No, nie da się, bo to trochę inaczej kosztuje.
Pan się spodziewa, że to będzie tak na 10 przypadków, to 9 będzie szło, pozostawało w przedszkolu?
Ja myślę, że nawet więcej. Ja nie podlega to dyskusji, że tak naprawdę ja się nie będę dziwił wcale rodzicom, że nie będą zdecydowani wysyłać do zerówek, bo tak naprawdę nie mają w tym żadnego interesu. Są przyzwyczajeni do pewnych rozwiązań, które były. Coś, co może być odroczone o rok, zostanie, więc ja mam tylko, że tak powiem, no, żal do polityków, że bawią się tym wszystkim, nie patrząc na konsekwencje, jakie wynikają z ich decyzji, no bo rok temu zatrudniliśmy kilkudziesięciu nauczycieli, teraz kilkudziesięciu innych pewnie zwolnimy bezpowrotnie. No a kogo to obchodzi? Jak widać, pewnie gdzieś tam rządzących trochę mniej. Więc takie przepychanki między tymi wszystkimi ugrupowaniami, które się toczą w Sejmie, powodują straszny bałagan na dole. I tyle. Więc oczywiście są przedszkola prywatne, więc myślę, że część rodziców skorzysta.
To jest jedno z rozwiązań.
Tak, oczywiście. No, dostaną 500 zł na dziecko, zapłacą te 500 zł za przedszkole. No, więc jedną ręką dadzą, drugą ręką zabiorą. Jeżeli tak to ma wyglądać, no to fajnie, cieszę się bardzo. Ciekawy program, no bo wie pan, w przedszkolach innych nie ma nic za darmo, więc będzie z tym duży problem.
To co jeszcze z tymi trzylatkami można zrobić? Nie wiem, tam jakieś przedszkola były chyba do wygaszenia szykowane, one pozostaną?
Ale to by tak naprawdę, panie redaktorze, no mamy taką, a nie inną ilość miejsc w przedszkolach i one pozostaną. Jeżeli jeden rocznik z przedszkola nie wychodzi, a tak to będzie miało miejsce w tym roku, no to raczej miejsca dla kolejnego rocznika nie ma i tyle, no bo to się nie da. No jeżeli coś jest samochód pięciosobowy i ktoś miał wysiąść po drodze, a nie wysiadł, to w tym samochodzie dalej jest pięć osób i szósta osoba się nie zmieści. I tak samo jest, jeżeli chodzi o przedszkola, to nie są z gumy. Nie da się tego w dwa miesiące zrobić, przygotować. Jeżeli ktoś uważa, że można, to będę się cieszył, żeby ci, którzy to zrobili, udowodnili mi, że można w dwa miesiące przygotować, zrobić to i wszystko za 1300 zł, bo trzeba pamiętać, że tyle dostajemy na każde dziecko, które idzie do przedszkola. 1300 zł. Za to mamy wybudować, utrzymać i tak dalej, i tak dalej. No, przez cały rok, nie przez miesiąc. No, jeżeli ktoś to potrafi zrobić za 1300 zł, no to okej, no to ja po prostu posypię głowę, powiem, że jestem człowiekiem, który się na niczym nie zna i nic nie potrafi, a ktoś za 1300 zł wybuduje przedszkole, wyposaży, zapłaci nauczycielom i tak dalej, kuchni, wszystkim nie da się. Po prostu będzie duży problem, no ale cóż, nie jest to jakby moją zasługą. Ja współczuję rodzicom tym, którzy będą mieli problem, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie da się dziecka trzyletniego schować do lodówki na 8 czy 10 godzin. Co z nim zrobić? Wynająć bonę, no to te 500 zł nie wystarczy na coś takiego. Nie każdy ma babcię, dziadka, który będzie gotów się tym dzieckiem zaopiekować, więc ból głowy będzie dla większości rodziców. No oczywiście pozostaną przedszkola prywatne, które są niestety dość drogie. Nie każdego na to stać. Być może ci, którzy podejmowali decyzję, czyli parlamentarzyści, no to nie czują różnicy, że zapłacą 500 zł, ale Kowalski to poczuje i myślę, że no, część osób będzie miała dylemat straszny, co z tym fantem zrobić.
To jest jedyne rozwiązanie, ta przedszkola prywatna?
No, jeżeli pan ma jakieś inne, które jest w stanie pan w przeciągu 2 miesięcy przygotować, zrealizować, to oczywiście nie wysłuchamy, ale ja takiego nie widzę.
No, zapytałem, żeby było tam jakieś przedszkole szykowane do wygaszenia, czy w takim razie w obliczu tej sytuacji
tutaj
to przedszkole
zostanie? Panią prezydent rozmawiać na ten temat, bo ja się nie zajmuję sprawami aż tak dokładnie, bo placówek różnego rodzaju jest 80 czy 90. Nie mam zielonego pojęcia. Poza tym tylko jak trzeba wybudować, a wybudowaliśmy. I przypomnę, że koszt budowy jednej placówki, którą realizowaliśmy ostatnio, to było bodajże 15 milionów złotych. Więc jak sobie popatrzymy, 1300 dostajemy, a na wybudowanie mamy wydać 15 milionów, to trzeba by było zobaczyć, jaka to jest wielokrotność. Więc ja uważam, że pani minister, która zadeklarowała, że miejsca w przedszkolach są, wskaże nam te miejsca, bo ja twierdzę, że tych miejsc nie ma i nie będzie. Po prostu fizycznie ich zabraknie. To, co powtarzam, przedszkole niepubliczne są oczywiście. No, tylko inaczej wygląda przedszkole, za które się nie płaci. Jest przedszkolem bezpłatnym, a inaczej wygląda przedszkole, w którym trzeba te 500-600 zł lub równowartość tego zapłacić, więc z jednej strony ruszy program 500+, część rodziców dostanie pieniądze, ale te same pieniądze będzie musiała wydać, o ile nie większe, na znalezienie sposobu opieki dla swojego dziecka.
A na następnej sesji rodzice trzylatków się pojawią.
No ale to już temat jest zamknięty. Cóż, no, niestety mamy wolne pomieszczenia, ale to są pomieszczenia w szkołach, gdzie one są przystosowane do dzieci, ale nie do dzieci trzyletnich, bo na to prawo nie pozwala. Pozwala na to, żeby w szkołach były dzieci sześcioletnie, które miałyby zajęcia tak samo jak w przedszkolu. Nie do szkoły wysyłamy dzieci, tylko no, idąc tym tokiem rozumowania, to ja mogę pokazać budynki, w których dzisiaj już mamy przedszkola zrobione, bo mam przecież zespoły. Na Chynowie przedszkole jest w szkole, więc te dzieci chodzą do szkoły, czy do przedszkola.
No,
chodzą do zespołu, więc my chcieliśmy zrobić to samo gdzie indziej. Nie ma na to zgody. Ja szanuję tą decyzję pani minister. Jest to jednoznaczne skazanie trzylatków i nie jestem jedyny, bo jak pan popatrzy, to mówi się, że w Polsce zabraknie około 300-kilkudziesięciu tysięcy miejsc, czyli takiej grupy ludzi będzie dotyczył ten problem, no, ale cóż, no, politycy się bawią, przerzucają wszystko, jakby to były kartofle, zrzucają obowiązki na kogoś innego, bo to podobnie jak program 500+. My uchwaliliśmy, a wy w miesiąc wy to wszystko zróbcie. No jak? A co nas to obchodzi, to wasz problem, więc no, taka spychologia jest dość często stosowana.
A w tej sprawie już coś, jeżeli chodzi o klarowanie tego modelu pracy przy projekcie 500+, już coś się rozstrzyga, bo tak co tydzień podpytuję, ale...
I to jest dobra zmiana, jak ktoś to ładnie nazwał, i nikt nic nie wie, czeski film, a wszyscy mówią, że teraz to jest rola samorządów, no więc jak widać, jest to nasza rola, przepisy są przyjęte, choć jeszcze wszystkiego nie ma. Informatycy ostatnio, jak byli na spotkaniu, to usłyszeli, że no już niech piszą programy, jak zapytali się o wzory dokumentów, no to w trakcie pisania państwo dostaniecie te wzory, no więc to takie trudne, bo to w sumie jakby wsiąść do samochodu bez mapy i mówić komuś, że jak będzie pan jechał po drodze, to tam będzie pan się pytał, jak dojechać, może już ktoś będzie stał, jak nie będzie kogo, no to pan poczeka. No tak to trochę wygląda. Myśmy prosili o trochę dłuższy okres czasu na przygotowanie na to, no bo po prostu trzeba się do tego wszystkiego przygotować, ale jak pan pewnie słyszał, będzie można składać przez banki, więc niech pan się zapyta, jak będzie pan w banku swoim, czy już pan może złożyć wniosek, popatrzą na pana jak na kosmitę, bo ładnie się mówi, że będzie można składać przez banki, bo tego się mówi, a banki jakoś do tego się, że tak powiem, nie przygotowują. Ja też jeszcze nie wiem, jak bank będzie miał mi przekazać te dane, no bo nigdzie nikt na ten temat nie jest w stanie udzielić żadnej informacji, więc cóż, no łatwo się mówi coś, gorzej później, kiedy przychodzi do realizacji. I tak samo jest w większości spraw, więc cóż, no poczekamy na rozwój wypadków. My będziemy robili to wszystko, aby w jak najmniej sposób szkodliwy dla mieszkańców to się odbyło, zbieranie wniosków. Natomiast zbieranie to jest jedna rzecz, później przerobienie. No system informatyczny na dzień dzisiejszy do tego żaden przygotowany nie jest, bo go po prostu nie ma. Fizycznie jest to niemożliwe, żeby on powstał, jeżeli nie było dokumentów. A przelanie pieniędzy kilkunastu tysiącom osób za kilkanaście tysięcy dzieci to nie jest takie hop-siup, bo część będzie chciała mieć przelane na konto, część będzie chciała mieć wypłacone w postaci doręczenia przez listonosza, część może chcieć mieć wypłacone w kasie, więc to wszystko generuje. O ile zrobienie czegoś takiego dla kilkuset osób nie jest dość trudne, o tyle dla kilkunastu tysięcy jest już to problemem. Ja wierzę w to, że uda nam się zrobić to w jakiś sposób no, spokojny. Boimy się tego, co wszyscy, że jak zwykle jest to przerzucone zadanie i nie będzie na to wystarczających środków finansowych, więc trzeba będzie dopłacić. A mnie przeraża jedna rzecz w tym wszystkim, taka beztroska troszkę, w tym, że lekką ręką pozwalamy na to, żeby w Polsce zatrudnić kilkanaście tysięcy urzędników. Czyli tam wszyscy krzyczą, że ta masa urzędników jest za duża, a ten program wygeneruje kilkanaście tysięcy. Ja kiedyś zadałem pytanie, dlaczego nie zrobić tego w PIT-cie? Tak samo jak jest z odliczeniem teraz, ulgi na dziecko. Nie ma żadnych dodatkowych urzędników, nie ma żadnych dodatkowych druków, nie ma żadnych dodatkowych setek tysięcy różnych tych sytuacji, nawet tej, co teraz mówimy, że właśnie no, trzeba jakoś to przygotować i tak dalej, i tak dalej. No, odpowiedzi do dnia dzisiejszego na to nie uzyskałem, więc będziemy zatrudniać tysiące urzędników w Polsce.
A w Zielonej Górze ile osób? Tak orientacyjnie? Pan, no,
czas pokaże, ale to nie jest 5, to nie jest 6. Będzie zdecydowanie więcej tych osób, które będą musiały się tym zadaniem zajmować, bo ono nie jest wcale takie proste, jakby się wszystkim wydawało. Proste jest w momencie, kiedy dotyczy to rodziny, która ma więcej niż jedno dziecko i nie będzie miała żadnych innych dochodów, nie będzie dołączała tych wszystkich wniosków dochodowych. Gorzej zaczyna się to w przypadku rodzin, które są jakby rozbite, więc tu się zaczynają
problemy. Sytuacja jest bardziej skomplikowana.
I tu zaczynają się problemy. No wniosek, jak mnie pamięć nie liczy, przynajmniej projekt tego, bo to chyba oficjalnie jeszcze nie zostało zatwierdzone, liczy 16 stron, więc każdy będzie miał okazję się z nim zapoznać, przebrnąć przez niego i wypełnić. A jeżeli nie wypełni w sposób właściwy, no to będzie cała procedura, jak taki wniosek się poprawia, co jest dość trudne, więc na pewno no, wierzymy w to, że uda się to zrobić, natomiast nie będzie to oczywiście proste. A od zebrania wniosków to jeszcze jest kolejna sprawa do wypłat, bo to są dwie oddzielne jakby kwestie, dwie oddzielne sprawy.
I tutaj stawiamy przecinek do rozmowy z Januszem Kubickim. Wracamy za chwilę.
Prezydent na 96 FM.
Wracamy do rozmowy z Januszem Kubickim, prezydentem Zielonej Góry. Na sesji Rady Miasta, nawet jak któryś punkt nie jest brany pod konsultacje, pod obrady, to też może wywołać czasami dyskusje, kontrowersje. I tak jest z słynnym planem zagospodarowania przestrzennego działki po dawnej spółce Aquarenie. Pan zdjął tę sprawę z porządku obrad. W poniedziałek, zdaje się, pan o tym poinformował.
Tak.
Dlaczego?
Jeżeli coś budzi kontrowersje i ma wywoływać niepotrzebne, moim zdaniem, spory właśnie, to warto się zastanowić nad tym, czy coś takiego realizować. Więc postanowiłem zdjąć to. Wpłynęła petycja, więc ten punkt nie będzie procedowany i nie był procedowany na sesji Rady Miasta, tak jak zadeklarowałem. I tyle.
I co dalej?
No dalej, jak widać, słońce świeci, świat się nie zawalił, życie toczy się dalej, więc idziemy dalej do przodu. Dla mnie temat jest zamknięty i koniec.
I już nie wrócimy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie?
Ja nie mam takiego zamiaru.
Okej, dobra. No to przejdę do innego tematu w takim razie, jak tutaj stawiamy kropkę. Dosłownie chwilę przed programem zerknąłem na portal społecznościowy i tam student Szymon Płóciennik, student, który zajmował się zmianami, jeżeli chodzi o Miejski Zakład Komunikacji, poinformował, że nie zebrał wystarczającej ilości podpisów. Dokładnie chyba 28 zabrakło, by się pochylić nad tym projektem. Czy to znaczy, że tutaj temat zniesienia opłat upada?
Tam są trzy projekty, które były i które są, że tak powiem, jakby w obróbce, bo uchwał. Jedna to była tego człowieka, właśnie Szymona Płóciennika, który zauważył troszkę socjalizmu jeszcze w cudzysłowie w naszym rozkładzie jazdy, może nie w rozkładzie, w taryfie opłat za korzystanie z autobusów i według mojej wiedzy to tam po przejściu całej procedury, bo to jest też tak, że zmiana taryfy wymaga zgodni konsultacji, w tym przypadku nawet z jakimiś ludźmi z Bydgoszczy, czy jak mnie pamięcie mieć skądś takiego, więc tam trwa. Ja jestem zwolennikiem jakby tego rozwiązania i wierzę w to, że ono zostanie wprowadzone, choć nie ja decyduję, żeby tam za te wszystkie przewozy, czy jak tam to się nazywa, tych walizek, bo to trochę już się świat zmienił, przestać brać pieniądze, choć mi się marzy oczywiście to, co chciałbym, żeby kiedyś było, żeby komunikacja miejska była za darmo. Bo tak naprawdę z komunikacji miejskiej w dużej mierze korzystają ci, którzy...
To byłby dopiero socjalizm.
No, wie pan, ale to trzeba patrzeć przez pryzmat tego, że cóż, mamy problem z parkowaniem w centrum miasta, etc., narzekamy na jakość środowiska, te czerwone alerty, patrz, jakość powietrza w mieście, więc gdyby ta komunikacja była bezpłatna, może by więcej osób z niej korzystało. Trzeba pamiętać, że najczęściej korzystają z niej dzieci, młodzież, studenci dojeżdżający do szkół oraz osoby starsze, czyli ci, którzy jakby są już troszkę słabsi w sensie finansowym od pozostałej części społeczeństwa. Ale jak to w życiu bywa, niestety nie ma jednej podstawowej rzeczy, która to wszystko załatwia, pieniędzy, bo po prostu w życiu nigdy nie ma nic za darmo, nie ma darmowych obiadów.
Czyli to, że ten projekt nie zyskał wystarczającej ilości podpisów,
będzie rozpatrywany.
Tam jeszcze chyba o e-papierosy chodzi, zdaje się.
Ja przyznam się szczerze,
nie tylko
nie korzystam ani z e-papierosów, ani z normalnych papierosów, to akurat dla mnie wariant, gdzie nie pali się w pomieszczeniach, w którym mogą przebywać osoby niepalące, jest jak najbardziej za. A wydaje mi się również, że to, o czym wszyscy, chyba to też zauważamy, że niepalenie jest normą, palenie staje się takie troszkę jakby już starodawne, jak to ładnie kiedyś Francuzi nazywali passé, tak? Niemodne czy coś, więc mam nadzieję, że coraz więcej osób nie będzie paliło ani normalnych, ani e-papierosów, do czego wszystkich zachęcam. Lepiej wyjść, pochodzić, poddychać świeżym powietrzem, poruszać się, to dla zdrowia lepsze.
A modne były konsultacje w sprawie obwodnicy południowej? Jak już teraz tak możemy sobie podsumować te wszystkie dni konsultacyjne?
Tak, bardzo dużo osób uczestniczyło, choć jak popatrzymy, że miasto to jest 140 tysięcy, no to powiedzmy sobie szczerze, w konsultacjach uczestniczyła garstka. O wiele większe zainteresowanie tymi konsultacjami jest w tych miejscach, gdzie ewentualny przebieg tej drogi jest w pobliżu różnego rodzaju domostw, bo ci ludzie się interesują. Nie interesuje się pozostała część miasta. Myślę, że nie jesteśmy oczywiście w stanie wszystkich zadowolić, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Zwłaszcza tych, którzy mówią, że nie wolno budować, bo wytniemy las. Ja tak właśnie przeglądałem ostatni łącznik, gdzie są nawet zdjęcia z tego, jak powstawała trasa północna. Trasa północna powstała poprzez wyrżnięcie lasu, bo inaczej po prostu się w Zielonej Górze drogi wytyczyć nie da. Zielona Góra jest miastem, do którego nie da się dojechać, nie przechodząc przez las. Szukaliśmy rozwiązania, które będzie jak najmniej kolizyjne dla wszystkich. Oczywiście nie da się stworzyć tego tak, aby to było bezkolizyjne dla tych ludzi. Głos mieszkańców Jędrzechowa był dość mocno wyartykułowany, którzy stwierdzili, że już mają dosyć życia na osiedlu, przez które idzie tranzyt. Walczą o to, żeby wreszcie ten ruch od nich z osiedla wyprowadzić. Ja im się nie dziwię, bo to jest jedno chyba z większych osiedli, jeżeli chodzi o ilość samochodów, mieszkańców, które nie ma żadnej rozsądnej drogi. Jak sobie popatrzymy, no to każde osiedle gdzieś jest przy czteropasmowych drogach, a tutaj no, Jędrzychów tak pozostał sobie na tej Kożuchowskiej, która nie jest zbyt szeroka i nie będzie szeroka. Pozostał na drodze przez park, czy Nowojędrzychowskiej, Botanicznej, które też nie są najlepsze. I trzeba pamiętać, że samochodów przybywa, jeżeli nie będziemy szukali nowych rozwiązań. To cóż, możemy kiedyś zbudzić się z ręką w nocniku.
SLD mocno kontestuje. Radosław Brodzik mówi, że co to za obwodnica z dwoma pasami?
No, ba. Ja na jednym ze spotkań też był, nie wiem, czy to nie on zgłaszał projekt, żeby wybudować tunel. Po co budować obwodnicę, która w pewnym sensie no, troszkę ma ten, i żebyśmy wbudowali tunel ten 12-kilometrowy. I mi się pomysł bardzo podoba. No, bo to,
a tu jak, już mówiliśmy, że nie stać nas
jak na tunel. W Niemczech są tunele pod całymi miastami. No pięknie to wygląda, fajnie się jeździ. Tylko cóż, jak będziemy tak bogaci jak Niemcy, będziemy tak robić. No i cóż, w związku z tym lepiej nie robić nic, powiedzieć, że wszystko jest bez sensu i nie przedstawiać żadnych racjonalnych rozwiązań. Natomiast no cóż, no, nie są to proste rzeczy, nie są to proste rozmowy, bo często słyszy się wiele gorzkich słów od ludzi, którym się, że tak powiem, to nie podoba, ale ja uważam, że nie mamy innego wyjścia jako miasto. Jeżeli nic nie będziemy robić, to staniemy po prostu w jednym wielkim korku i wtedy będziemy narzekać, co za debil, że tak powiem, kilka lat wcześniej nie pomyślał o tym rozwiązaniu. A zobaczmy, co się dzieje na Konstytucji, która jest czteropasmowa i się korkuje, czy się mylę. Nie, nie mylę się. Co się dzieje z Wrocławską, która się korkuje co dzień rano, bo brakuje jednego pasa, żeby dorobić, żeby ona też była czteropasmowa na całej długości. Jedno zwężenie powoduje Armagedon. Ja wszystkim też jako przykład pokazuję drogę do Sulechowa. Kiedyś do Sulechowa 5 minut jeździliśmy. Teraz jak są wakacje, to co się dzieje na tej drodze? Po prostu ta droga stoi. Z czego to się bierze? Ano z tego, że robimy się coraz bogatsi, coraz częściej potrafimy wyjechać na weekend poza miasto, czy nad morze, czy gdzieś nad jezioro, no ale żeby wyjechać, to trzeba mieć po czym. Jak nie będziemy budować nowych dróg, no to będziemy mieli duży problem. W tej chwili budujemy przecież nową drogę łączącą osiedle pomorskie z trasą S3 z węzłem na trasie północnej. I no, całe przygotowanie inwestycji już trwało ładnych kilka lat, więc my pierwszą decyzję na tak, że ona będzie budowana, nie, że staramy się o pieniądze, jak to ma miejsce w przypadku obwodnicy południowej, to była podjęta w 2007 roku. No, w 2017 będzie, mam nadzieję, możliwość już jeżdżenia i korzystania z tej drogi, więc pokazujemy, jaki jest czasookres nawet realizacji tak trudnych i dużych inwestycji. A w łączniku jest piękne zdjęcie, które pokazuje, jak ktoś przez trasę północną przeprowadza
krowę,
bo kiedyś trasa północna to było daleko w lesie hen, więc to jest troszkę też tak, że tak jak Niemcy kiedyś, bo to wszyscy mówią, że trzeba miasto planować, no i Niemcy też planowali miasto i kiedyś zaplanowali miasto tak, że obwodnica miała iść na skraju miasta właśnie w jakiejś odległości od zabudowy. No tak, tylko że teraz to jest ulica Lwowska, Waryńskiego i Staszica, więc kiedyś to było za miastem, a teraz to jest po prostu samo centrum miasta, więc to pokazuje, jak się miasta rozrastają i jak są potrzebne nowe rozwiązania komunikacyjne, o które trzeba walczyć.
A potem się ktoś dziwi, czemu więzienie jest w centrum. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był gościem programu Prezydent na 96 FM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.wzielonej.pl/prezydent.